Kornelia Chojecka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj naszym gościem jest Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości, doktor nauk humanistycznych z dziedziny historii. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji na Białorusi oraz o jutrzejszej wizycie Mike'a Pompeo w Warszawie. Zapraszam. Jest z nami minister Witold Waszczykowski. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Bardzo dziękujemy, że pan minister znalazł dziś dla nas czas. Jest ze mną w studiu Idź Pod Prąd również pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie, Państwa i pana ministra.
Razem poprowadzimy tę rozmowę. Na początek zapytam o sytuacji na Białorusi od niedzieli. Od wyborów prezydenckich trwają protesty, są nawet ofiary śmiertelne. Jakie to ma znaczenie dla Polski?
Olbrzymie, dlatego że po pierwsze jest to nasz sąsiad i każda eskalacja konfliktu może nas dotyczyć. Może nas dotyczyć poprzez falę uchodźców czy emigrantów, no ale również eskalacja konfliktu może pójść w różną stronę. Może to prowadzić do całkowitego podporządkowania Białorusi Rosji i możemy się obudzić za jakiś czas z dłuższą granicą polsko-rosyjską niż obecnie jest na odcinku polsko-kaliningradzkim, a więc dla nas oprócz kwestii też humanitarnych, o czym wspomniałem na początku, kwestia Białorusi ma istotne znaczenie geopolityczne, istotne znaczenie ze względu na bezpieczeństwa, bo zależy nam na tym, aby utrzymać niepodległe państwo białoruskie i oczywiście najlepiej, gdyby jeszcze współpracowało z Zachodem i w tym Polską.
W rozmowie z TVP Info pan minister powiedział, że Europa boi się nawiązać grę o Białoruś z Moskwą, co pokazał swoją wizytą w Rosji szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Skoro Unia Europejska milczy w sprawie Białorusi, to co powinna zrobić Polska? Jakich konkretnych działań należy spodziewać się ze strony polskiego rządu?
No tak, Unia Europejska jest bardziej nastawiona na robienie dealu z Rosją. Ciągle marzy im się ten olbrzymi wielki rynek rosyjski, wielkie dostawy energetyki, wielkie dostawy surowców i zapomina o tym, że relacje gospodarcze niemiecko-polskie są wyższe niż niemiecko-rosyjskie, mimo że tamta gospodarka jest ciągle większa. Zapomina się w Europie, że relacje gospodarcze między Niemcami a Grupą Wyszehradzką są wyższe niż Niemcami, a Francją. W związku z tym to o nasz region, nasze państwa, wiodące państwa Unii Europejskiej, w tym Niemcy, powinny dbać się więcej. Polska powinna robić to, co do tej pory robi, czyli być takim tym sygnalistą w Unii Europejskiej, w świecie na temat tego konfliktu. Właśnie mówić o tym, co wspomniałem, jakie to są konsekwencje dla naszego regionu, zmiany, pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa na Białorusi, że może to się skończyć wchłonięciem Białorusi przez Rosję i zbliżeniem się granicy wojsk rosyjskich do granic NATO. Powinniśmy alarmować więc świat i to się robi. Prezydent Andrzej Duda wystąpił z apelem do Rady Praw Człowieka ONZ-u, jako prezydent Polski wraz z prezydentami krajów bałtyckich wystąpił z inicjatywą do Białorusi rozwiązania tego konfliktu w sposób polubowny, a jednocześnie zarówno premier, jak i minister spraw zagranicznych przedstawili Unii Europejskiej oferty, aby w trybie pilnym zwołać odpowiednie instytucje europejskie i zacząć podejmować decyzje w stosunku do tego konfliktu, który tam wewnętrznie się dzieje. Niestety, jak rozmawialiśmy przed chwilą, Unia Europejska, głównie wiodące państwa Unii Europejskiej, są bardziej zainteresowane najbliższymi swoimi interesami gospodarczymi, które mają z Rosją, natomiast nie dostrzegają całego geopolitycznego aspektu i humanitarnego aspektu. No i w związku z tym być może jeszcze trzeci element są wakacje urzędników i nie są skorzy do tego, aby działać. I z tych wakacji niestety w ostatnich latach widzimy, że korzystają różne państwa, przecież mieliśmy i wcześniej i Gruzję, i w czasie zimowych wakacji był przecież były zielone ludziki, się pojawiły na Krymie i tak dalej. Więc państwa totalitarne, państwa agresywne znają agendę działań urzędników międzynarodowych i do tej agendy również dostosowują swoją działalność agresywną.
Widzimy więc, że Unia nie za bardzo kwapi się do jakiejś podjęcia gry Białoruś z Rosją. Tu się absolutnie zgadzamy z panem ministrem. Ale czy to nie jest właśnie czas najlepszy dla Polski, żeby uprawiała swoją politykę zagraniczną? Jest to i zgodne z naszą historią, no i zgodne ze stanem przecież traktatowym Unii Europejskiej. Nie ma jeszcze likwidacji ministerstw spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej, czyli my mamy tutaj całkowicie wolne ręce. Czy to nie jest najlepszy czas do rozpoczęcia już gry bez oglądania się na Niemcy czy na Unię Europejską?
Zaczęliśmy to robić. Ja przypomnę, że w 2016-2017, w czasie, kiedy pracowałem w rządzie pani premier Szydło jako minister spraw zagranicznych, podjąłem różne wysiłki, aby dotrzeć do zarówno samego prezydenta Białorusi, jak i szerzej do elit białoruskich. Miałem okazję złożyć tam dłuższą wizytę, przekonać wielu polskich polityków z marszałkiem Senatu, ówczesnym na czele, z Stanisławem Karczewskim, również ówczesny wicepremier Morawiecki miał okazję odwiedzić Białoruś. Były przygotowane inne wizyty. Myśmy pokazywali wtedy i do dzisiaj chcemy to pokazywać Białorusi, że mają alternatywę. Nie są skazani na bycie państwem podporządkowanym w Moskwie, a w perspektywie nawet nie są wskazani na to, żeby być wchłonięci przez Rosję. Mają perspektywę również rozwijania współpracy z Unią Europejską i z Polską oczywiście jako państwo, które najbliżej może być pełnić funkcję pewnego promotora i idei białoruskiej. No, przypomnę, że Białoruś jest członkiem takiego unijnego instrumentu, który nazywa się Partnerstwo Wschodnie, więc pokazywaliśmy tą alternatywę. Natomiast nasze wysiłki w tamtych latach nie spotkały się z odpowiedzią, nawet z gestami ze strony Białorusi. To być może zniechęciło późniejsze nasze władze, późniejsze następnego premiera, następnego ministra spraw zagranicznych, zniechęciło też Unię. Być może powinniśmy wykazać się większą determinacją, większą cierpliwością. Na początku tego roku przecież Białorusią zainteresowali się Amerykanie. Mińsk odwiedził Mike Pompeo. Być może warto było wtedy się włączyć i wspólnie prowadzić działania. No jesteśmy tam aktywni, co świadczy ostatnia chociażby inicjatywa prezydentów Polski i państw bałtyckich.
Co doceniamy zaangażowanie pana ministra w to, co się dzieje obecnie na Białorusi. Wspomniał pan minister o wątku amerykańskim i odwołam się do pana słów o trzech możliwych scenariuszach na Białorusi. Pierwszy scenariusz chiński, czyli masakra jak 30 lat temu na placu Tiananmen. Drugi, dogadzanie się władzy z opozycją. Trzeci, zmiana władzy zainicjowana przez Moskwę, czyli podmiana lidera. I tutaj moje pytanie, dlaczego pan minister nie podaje czwartego scenariusza, że to Polska i Stany Zjednoczone zaangażują się, żeby pomóc Białorusi w wyborze prawdziwego, demokratycznego lidera?
Taki scenariusz podałem, nawet wysłałem do jednego z wydarzeń z dzisiaj artykuł, być może się ukaże dziś, być może jutro. I właśnie wspomniałem o tym, że być może w czasie wizyty jutrzejszej Mike'a Pompeo on odniesie się do tej inicjatywy naszych prezydentów w regionie, albo ją poprze i będzie to realizowane we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, albo będzie chciał się jako Stany Zjednoczone dogadać z Rosją na temat Białorusi, ale wtedy będzie oczekiwał wsparcia, żeby ta inicjatywa amerykańska wtedy była jednocześnie też multilateralna i miała poparcie państw regionu. Być może w związku z tym w czasie jutrzejszej wizyty Mike'a Pompeo dojdzie do porozumienia, aby ta inicjatywa była szersza z udziałem Stanów Zjednoczonych. Jak na razie mamy scenariusz chiński, być może nie z tyloma ofiarami śmiertelnymi, ale jest to brutalna rozprawa. Łukaszenka stracił możliwość zorganizowania okrągłego stołu. Ja myślałem, że on wykaże się większą mądrością, mając takiego konkurenta jak panią Svetlanę Cichowską, ponieważ ona nie miała programu, to nie był polityk skrajny. Wystarczyło pozwolić jej zdobyć, bo ja nie jestem naiwny, zdawałem się sprawę, że Łukaszenka nie pozwoli jej wygrać, ale gdyby pozwolił jej obwieścić, że zdobyła 35-40% głosów, to miałby możliwość stworzyć jakąś koncesjonowaną opozycję, z którą by zacząć mógł prowadzić dialog. Opozycję, która, jak powiedziałem, nie jest skrajna, chce doprowadzić do pewnej łagodnej demokratyzacji kraju i wtedy no jest to zgodnie z podręcznikami politologicznymi tworzenie takiej przez rząd autorytarny takiej koncesjonowanej opozycji. Jest to taki mechanizm dochodzenia powoli do transformacji władzy, do przejścia do jakiegoś łagodnego reżimu. Niestety zaatakował ją w sposób brutalny, wygnał ją z Białorusi, no i stoi w tej chwili przed dylematem. Mam nadzieję, że to też będzie mu uzmysłowione, że albo zakończy, jak w naszym regionie 30 lat temu, przywódca Rumunii, no albo pójdzie po rozum do głowy i zakończy, jak przywódca PRL-u w Polsce, który dożył sędziwych czasów i przekazał w sposób łagodny, chociaż nie wszystkim nam się podobało, że bez konsekwencji dla siebie za wszystkie zbrodnie, które on dokonał jeszcze w czasie stanu wojennego w latach 80., a ich jeszcze wcześniej oczywiście. No ale doszło do tej transformacji łagodnej bez przelewu krwi władzy, więc to są też opcje, które stoją przed Łukaszenką.
Niedawne słowa prezydenta Łukaszenki, który powiedział, no już jak chcecie sobie protestować, to protestujcie. Może one wskazują właśnie na ten wariant jakiegoś takiego wycofywania się z takiej ostrej retoryki i próby siłowego rozwiązania protestu.
Nie można tego wykluczyć. Oczywiście ten protest się rozszerza po takich sporadycznych pierwszych dniach protestach ulicznych, w parkach, na ulicach zaczynają się pierwsze strajki. Jeśli protesty uliczne się utrzymają, mimo represji, jeśli strajki się rozszerzą, jeśli ewentualnie protestującym uda się opanować, tak jak w przypadku ukraińskiego Majdanu, jakieś istotne urzędy administracji publicznej, no to wtedy będzie oczywiście problem dla Łukaszenki. Dla opozycji problemem jest to, że nie ma przywództwa. Opozycja demokratyczna, czy w ogóle opozycja przeciwko Łukaszence na Białorusi od lat jest bardzo rozbita. Jest wielu liderów, każdy z nich ma poparcie rzędu 0,5%. Walczą między sobą, rywalizują między sobą, są większe animozje często między nimi, a Łukaszenką. I to jest dramat w tej chwili, iż nie ma partnera ani dla nas po stronie tej demokratycznej opozycji, ani ewentualnie, gdyby doszło do jakiejś mediacji dla Łukaszenki, aby dokonał tej transformacji przejścia władzy. Ale może też być jeszcze scenariusz, o którym mówiłem, pisałem, iż nastąpi ingerencja rosyjska. Ona nie musi wyglądać w ten sposób jak na Krymie czy Donbasie. Ona może po prostu, tam Rosjanie mają olbrzymie wpływ w aparacie władzy, w wojsku. Tam jest cała masa oficerów wykształconych bezpośrednio w Rosji. Większość z nich w ogóle mówi po rosyjsku, mimo pewnych prób przed laty, aby język białoruski dominował, jednak dominuje rosyjski. Białoruś jest dość mocno rusycowana. Więc można sobie wyobrazić, że Rosjanie sami dokonają pewnego przewrotu, odsunięcia Łukaszenki jako archaicznego, obciachowego prezydenta. Wybiorą kogoś z młodszej ekipy, jakiegoś technokratę, który no, jakimiś kosmetycznymi posunięciami załagodzi ten spór. Być może oszuka opozycję, być może oszuka społeczeństwo. Kolejny raz mu uwierzą, ponieważ nie jest to jakiś bitny naród, który chciałby dokonywać się, jak widać, przelewu krwi. to jest naród bardzo pokojowo protestujący.
Wrócić do roli Polski, wspomniał pan minister o stosunkowo biernej postawie pana następców, znaczy następcy na krześle ministra spraw zagranicznych i ogólnie polskiego rządu podczas poprzedniej wizyty sekretarza stanu USA Pompeo na Białorusi, ale i teraz, kilka miesięcy temu, mieliśmy takie bardzo niepokojące, przynajmniej dla nas i naszych widzów, wypowiedzi zarówno obozu prezydenckiego, jak i Ministerstwa Obrony Narodowej o neutralności Polski w tym konflikcie globalnym Stany Zjednoczone, Chiny. Czy spodziewana jutro wizyta według pana ministra kończy ten okres takiej bierności i neutralności Polski, jeśli chodzi o wsparcie Stanów Zjednoczonych?
Jest dość skomplikowany problem, jak i dla wszystkich bardzo kłopotliwy, szczególnie dla państwa takich rozmiarów jak Polska, jak w jaki sposób utrzymywać relacje z Chinami, potężnym państwem, potentatem gospodarczym. Ja jestem przekonany, że w niektórych przypadkach demonizujemy Chiny tutaj w Europie jako zastępczego diabła, ponieważ nie możemy sobie poradzić z Rosją. W związku z tym widziałem tam dyskusję już od kilku lat w NATO, widzę ją w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Oczywiście nie można lekceważyć Chin, ale wskazując na to, co powiedział Pompeo ostatnio w Czechach, że Chiny są gorszym przeciwnikiem niż Związek Radziecki, zgodzę się, być może tak, są w tej chwili znacznie silniejsze, kiedyś był Związek Radziecki, potężniejsze pod względem ekonomicznym, mają więcej instrumentów oddziaływania na świecie, ale też nie można lekceważyć Rosji, nie można przerzucić całe odpowiedzialności, całe zło tego świata na Chiny, pomijając Rosję, bo jest to czasem wymówka dla państw, szczególnie europejskich, że dalekie Chiny nam zagrażają, w związku z tym trzeba się dogadać z Rosją. Rosja bardzo umiejętnie podkręca ten element. Putin od lat prowadzi bardzo przebiegłą politykę, zarówno wobec lewicy, jak i prawicy, wobec kościelnych w świecie, pokazując, że zjednoczmy się, zagraża nam żółte niebezpieczeństwo, zagraża nam muzułmański świat, stwórzmy wspólny świat chrześcijan. Tak? To bardzo jest chwytliwa teza. Ona dociera oczywiście do części prawicowych kół. Dla lewicy ma oczywiście sentymenty związane kiedyś z Związkiem Radzieckim, z postępowością rzekomą tamtego kraju. Więc proponuje taki sojusz. Jego tania energetyka, tanie surowce za technologie, finanse zachodnie. Ja uważam, że nie powinniśmy się dać złapać w tą pułapkę, co nie oznacza, że powinniśmy lekceważyć oczywiście zagrożenie chińskie. Na pewno będzie dyskusja z Mike'em Pompeo na temat tego systemu 5G. Słyszę tylko co najwyżej z mediów, że zdania w Polsce są podzielone na ten temat. Jedni zdecydowanie uważają, że system 5G należy wprowadzić, ale przyjąć go, zaakceptować inną technologię, na przykład amerykańską czy europejską się rozwinie, ale nie chińską. No my mamy już za sobą też takie przykłady, iż wprowadzaliśmy na przykład systemy takich telefonów, to już nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, BlackBerry, kilkanaście lat temu. Też serwery tych telefonów też były, no, na szczęście wtedy nie w Chinach, ale mógłby się Stany Zjednoczone, Kanada. No a tymi telefonami BlackBerry nawet ze względu na pasję do tych telefonów Radka Sikorskiego nawet posługiwało się całe wojsko w Polskie i MSZ. A więc my musimy być ostrożni, musimy uważać, ale jak powiedziałem, to jest bardzo skomplikowana rozgrywka między Stanami i Chinami i czasem nie wygląda to tak tylko w takich kategoriach czarno-białych.
Amerykanom bardzo zależy, żeby państwa Europy Środkowej opowiedziały się przeciwko komunistycznym Chinom w sprawie budowy sieci 5G. Czy myśli pan minister, że jutrzejsza wizyta sekretarza stanu Mike'a Pompeo w Warszawie sprawi to, że Polska opowie się jednoznacznie za Amerykanami, a przeciwko komunistycznym Chinom w sprawie 5G?
No tego oczywiście nie wiem. Sam jestem ciekaw, czy już taka decyzja zapadła w rządzie i czy taką decyzję będziemy komunikować jutro Mike'owi Pompeo. Ja też pisałem w ostatnich czasach, że ze względu chociażby na pandemię, zachowanie Chin na początku pandemii, ukrywanie kwestii koronawirusa, potem zachowanie dość dziwne w trakcie, kiedy pandemia zaatakowała Europę, Chiny zaczęły rozgrywać, zaczęły to przesyłać, no rozgrywać po prostu instrumentalnie dostawami sprzętu. To wpłynęło również na ekonomię europejską, ponieważ wiele zakładów pracy produkujących różnego rodzaju części zamienne czy podzespoły bardzo istotne od lat były lokowane w Chinach, więc pisałem, bo to było powszechne zdanie, powszechna opinia, że należy doprowadzić do zmiany tej sytuacji, rozprowadzić te zakłady produkujące istotne komponenty przemysłowe, być może do innych państw, niekoniecznie pozostać w Chinach. To co się da wrócić do Europy oczywiście i w Europie. Mamy też możliwość nawet w Polsce przyjąć na korzystnych warunkach wiele inwestycji, które zostały przez Europę lokowane w Chinach, ale poszukać też innych państw azjatyckich, które mogłyby współpracować, a są bezpiecznie polityczne. No, wrócić do współpracy z Japonią, z Koreą. Dlaczego mamy pomijać Tajwan, prawda, w takiej sytuacji? Do współpracy, rozwinąć współpracę z krajami nam bardzo bliskimi, chociaż odległymi terytorialnie, czyli Australia czy Nowa Zelandia i tak dalej. Postawić na współpracę z Indiami, które też są bliżej naszych, jedna z największych demokracji na świecie, bo chyba największa. Więc to jest szeroki problem, jak podejść do Chin, nie tylko do kwestii 5G, ale jak na nowo ułożyć globalną gospodarkę światową, jak odejść od tego strasznego uzależnienia się od chińskich dostaw w bardzo kluczowych dziedzinach przemysłu.
Pan minister chyba jest jednym z niewielu, może pierwszym politykiem obozu rządzącego, który jasno wymawia Tajwan jako kierunek współpracy. Także tu w imieniu naszej korespondentki z Tajwanu, pani Hani Shen, szczególne podziękowania. Tu flaga Tajwanu cały czas tu nam towarzyszy. Mówimy o Tajwanie od dawna, ponieważ no, często Polskę łudzi się tymi niebotycznymi bogactwami. Podobnie pan minister powiedział, że łudzi się zachód Europy tymi kontraktami z Rosją, nas łudzi się tymi niebotycznymi inwestycjami chińskimi, podczas gdy w rzeczywistości to jest dewastacja polskiego rynku. Tam nasza wymiana handlowa jest, zdaje się, obecnie już 13 do 1 na niekorzyść Polski. A z Tajwanem, z państwem mniej więcej wielkości podobnej do Polski, tutaj takiego zagrożenia by nie było. Szczególnie też podczas wizyty Pompeo politycy czescy, ci tacy antykomunistyczni, jasno opowiedzieli się za tym kierunkiem tajwańskim, deklarują, że się wybiorą niebawem do Tajwanu, także na Tajwan. Czy pan minister też by wybrał się w obecnej sytuacji geopolitycznej na Tajwan jako polski przedstawiciel?
Jako minister spraw zagranicznych miałem możliwość podciągnąć nasze relacje polsko-tajwańskie, ponieważ doprowadziłem do zmiany tak zwanego podwójnego opodatkowania, czyli Tajwan już odszedł od tego i jest lepiej traktowany w naszych relacjach gospodarczych. Oczywiście jesteśmy zobowiązani jako Polska i cała Europa do traktowania polityki chińskiej, tak zwanych jednych Chin. Na Tajwanie mamy nasze przedstawicielstwo, ale ono spełnia wszelkie funkcje przedstawicielstwa dyplomatycznego, ale oczywiście ma inną nazwę. Ja miałem okazję odwiedzić Tajwan kilka lat temu jako poseł polskiego Sejmu. W tej chwili też miałem zaproszenie do odwiedzenia Tajwanu jako europoseł. Niestety pandemia pokrzyżowała te plany. To prawda, że myśmy się zawiedli na współpracy z Chińczykami. Ja przypomnę Państwu, że jeszcze kilkanaście lat temu Chińczycy proponowali olbrzymią inicjatywę, taką prawie ogólnoświatową, która nazywała się Szlak, Pas i tak dalej. To miała być taka sieć komunikacyjna od Chin poprzez Azję, Afrykę, Bliski Wschód do Europy. Zakładaliśmy, że to będzie sieć również, której będą towarzyszyły inwestycje chińskie. Okazało się po latach, że to była sieć tylko w jedną stronę budowana po to, aby wspierać chiński eksport. No my mamy jako Polska możliwość łącza kolejowego z Łodzi do Chengdu. Mamy połączenie kolejowe, to połączenie chyba jest 11-12 dni jedzie. No, mamy problemy z załadowaniem tego pociągu w stronę Chin. Natomiast oczywiście ten pociąg przyjeżdża cały z towarami chińskimi do Polski. Problem polega na tym, że ta skala do nas jest olbrzymia. Aby wejść na rynek chiński, należy mieć olbrzymią masę produktów. To się łączy też z dystrybucją, z siecią serwisową. My jesteśmy jako Polska co najwyżej zaopanować na obszarze którejś z prowincji chińskich, ale nie na terenie całego kraju. No, mieliśmy też wpadki przy budowie autostrad polskich i tak dalej, więc do tego dochodzi jeszcze pandemia. Więc jak wspomniałem, powinniśmy myśleć poważnie, jak rozśrodkować tą naszą produkcję, ten łańcuch dostaw, nie tylko skupić się na Chinach, ale również na innych krajach azjatyckich, które są bardzo podobnie rozwinięte, a czasem nawet wyżej, jeśli chodzi o technologię.
Wróćmy może do sojuszu polsko-amerykańskiego. Bardzo pochlebnie wyrażał się pan o tym sojuszu w trakcie wizyty prezydenta Dudy. Ja 2 lata temu powiedziałem, że Polska jest gotowa politycznie, gospodarczo, militarnie do tego sojuszu, ale niekoniecznie cywilizacyjnie. Czy podziela pan minister to zdanie i ewentualnie co Polska powinna jeszcze zrobić, żeby, można powiedzieć, blisko także kulturowo, cywilizacyjnie, demokratycznie, ustrojowo pasować do sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi?
Nie wiem, czy dobrze rozumiem, co znaczy to pasowanie cywilizacyjne. Ja akurat spędziłem jakiś czas w Stanach Zjednoczonych, tam ukończyłem jedno ze swoich studiów. Nie mam więc problemu dopasowania się cywilizacyjnego do współpracy z Stanami Zjednoczonymi. Zresztą przez wielu polityków obecnej naszej opozycji przez lata byłem oskarżany jako agent amerykański. Między innymi, kiedy parłem do tego, żeby zawrzeć porozumienie o tarczy antyrakietowej w 2007-2008 roku, bo to była pierwsza stała baza amerykańska na terenie Polski z kosmiczną technologią. I to porozumienie, które ja podpisywałem, ja zawierałem, było znacznie lepsze dla Polski niż potem to, które zaproponował Obama, dlatego że baza tarczy antyrakietowej, którą zaproponował nam prezydent Bush, miała chronić również Stany Zjednoczone. No to, a dzisiejsza baza tarczy antyrakietowej będzie chroniła Europę. No to pytam, jakiej bazy amerykańskiej będą bronili Amerykanie, czy broniliby lepiej bazy, która broni również ich, czy bazy, która tylko jest elementem obrony Europy. Więc tamto rozwiązanie było lepsze. Oczywiście można, wracając do tego pytania głównego, no to jest kwestia pewnej kultury biznesowej, to jest kwestia pewnej kultury urzędniczej, odpowiadania na telefony, na maile, rzeczowego podejścia do rozmów. Ale ja jestem wykładowcą akademickim, wiem, że to nie jest tylko problem Polski, to są różne kultury, różnie negocjują, rozmawiają, kontaktują się. W krajach arabskich, zanim się człowiek dowie o cenę, najpierw musi wypić herbatę, posiedzieć na dywanie, zjeść daktyla. i tak dalej, porozmawiać, jak dzieci rosną, bo zapytanie od razu o cenę jest dość nieuprzejme. W Stanach Zjednoczonych rozmowa o dzieciach, żonie i tak dalej wywołuje irytację, straty czasu i przechodzi się od razu do, skraca się dystans, przechodząc na ty, co oczywiście nie oznacza poufałości, aby prowadzić rozmowy negocjacyjne i tak dalej. W Europie mamy różne też przykłady komunikacji międzykulturowej. Z naszym zachodnim sąsiadem niemieckim należy być bardzo, bardzo poważny, nie pozwalać sobie na lekkie żarty i tak dalej. Co zupełnie inaczej można rozmawiać z Francuzem, gdzie rozmowa jest pełna dygresji, czy z Brytyjczykiem, gdzie można wspomnieć o historii, o chwale narodu, imperium i tak dalej. Więc to jest większy problem dopasowania się kulturowego. Ja od czasu do czasu uczę też na różnych uczelniach wyższych kwestie komunikacji międzykulturowej, więc wiem, o co chodzi.
Tak, to, czego dotknął pan minister, było istotą mojego pytania. Wychodząc z okresu komunizmu, mamy na wszystkich obszarach elitę, która tam została ukształtowana. No tak mówi się troszeczkę socjologicznie czy filozoficznie o zjawisku homo sovieticus. I na tym właśnie bardzo umiejętnie grają politycy i agentura chińska, która no, oswaja naszych decydentów z różnych szczebli, także powiedzmy powiatowych nawet, czy z wyższych uczelni, zapraszając ich do Chin, granty, wielkie przyjęcia, czerwone dywany, nie wprost nawet oferując łapówki, ale jednak gdzieś te pieniądze i korzyści osobiste się pojawiają, a Amerykanie chcą robić biznes. Wam to się ma opłacić i nam, a nie żadne łapówki czy czerwone dywany. W tym sensie pytałem, czy obecna elita patriotyczna Prawa i Sprawiedliwości jest gotowa do tej współpracy na takich warunkach?
Jak widać jest i pracuje, dlatego że te warunki dla Polski się ciągle polepszają. Ja przypomnę, że do końca 2015 roku byliśmy w zasadzie tylko politycznym członkiem NATO. My byliśmy w NATO, ale NATO nie było u nas w Polsce. Od 2016 mamy już wojska amerykańskie, mamy wojska natowskie, jest budowa tarczy antyrakietowej i tak dalej. Mamy dostawy gazu, mamy wielkie wsparcie polityczne Amerykanów dla Trójmorza, dla całej inicjatywy i zainteresowanie, by rozszerzać to Trójmorze. Być może, rozmawiałeś przed chwilą, być może to rozszerzy się na jakąś wspólną inicjatywę wobec Białorusi. Współpracujemy z Amerykanami, z Kanadyjczykami na temat wsparcia ukraińskich wysiłków utrzymania swojej niepodległości i transformacji ustrojowej. Ale oczywiście to prawda, jeszcze w naszym społeczeństwie pokutują stare nawyki. Ja sam spotkałem jeszcze w MSZ-cie przez lata mnóstwo ludzi, którzy w ogóle byli bezinicjatywni, którzy uważali, że ten, kto coś robi, się myli, a ten, kto nic nie robi, się nie myli. Więc ta cała koncepcja stara ruska, pisze, jedziesz, dalsze budziesz, prawda, i takie chłopskie myślenie, pokorne ciele, dwie matki, śle i tak dalej. Termin asertywność dopiero pojawił się w 90. latach w Polsce. Wcześniej ktoś, kto był asertywny, był negatywnie określany mianem tupeciarz, prawda, przyprawiano mu gębę pieniacza i tak dalej. Dopiero w latach 90. wraz z napływem byłych emigrantów, czy tutaj ja wróciłem na początku 90. Stanów Zjednoczonych, nagle okazało się, że asertywność to jest zachowanie jednak pożądane, to jest inicjatywność, to jest wychodzenie z propozycjami rozwiązania problemów, to jest inicjowanie nowych kwestii i tak dalej. No to się dzieje, ale to wymaga też jeszcze czasu.
Jedno jest pewne, że Polacy 100 lat temu byli asertywni. Jutro setna rocznica Bitwy Warszawskiej. Na koniec pytanie do pana ministra. Co powinniśmy dzisiaj zrobić jako Polska, jako Polacy, żeby wrócić do tej silnej pozycji Europy? Polski w Europie, ale i na świecie, bo jak wiemy, uratowaliśmy świat przed bolszewizmem.
Przede wszystkim dbać o siebie, chociaż jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, ale ja zawsze tłumaczyłem, Unia Europejska to nie jest klub altruistów. To nie jest związek państw, który tylko czyha, patrzy, jak każdemu dogodzić, zrobić dobrze. To jest związek państw, które opasały się instrumentami polityczno-gospodarczej współpracy, które pozwalają uniknąć rywalizacji polityczno-wojskowej, ale które w dalszym ciągu wymagają rywalizacji o to, żeby realizować własne interesy narodowe. Proszę zwrócić uwagę na ostatnim szczycie europejskim, kiedy przez 4 dni debatowano o programie odbudowy gospodarczej, kiedy rozmawiano o nowym budżecie. No, taką negatywną rolę odegrał ku zaskoczeniu wielu premier Holandii, którego nawet nazywano Mr. No. I on w pewnym momencie odwinął się i powiedział, ale od czego by oczekiwaliście ode mnie, że ja tu przyjechałem na przyjęcie urodzinowe? Ja przyjechałem tutaj, żeby zrealizować twarde interesy bezpieczeństwa i ekonomiczne swojego kraju. I nam przez lata odmawiano to, kiedy jeszcze poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości postawił sprawę jasno, że interesy bezpieczeństwa, interesy gospodarcze są przede wszystkim najważniejsze. Doprawiano nam gębę, jesteście pieniaczami, krzyczycie w Europie, nie potraficie być koalicyjni, koncyliacyjni, potrząsacie tylko szabelką. Potem okazało się, 2008-2009 przyszedł kryzys ekonomiczny, finansowy, prawda, kiedy zawaliły się te wszystkie finansowe piramidy amerykańskie i tak dalej. I nagle się okazało, że czar prysł współpracy europejskiej, nagle wszystkie narody europejskie w Unii Europejskiej zaczęły zabiegać o własne interesy. To samo dzieje się w pandemii. W pandemii okazało się jeszcze gorzej. Nagle okazało się, że wszyscy rzucili się do oczu o strzykawki, o maseczki, o respiratory i tak dalej. Oczywiście ja bym nie chciał, żeby Unia Europejska była budowana na zasadzie homo homini lupus, ale trzeba pamiętać, że jest to instytucja, gdzie się rywalizuje. Umiejętnie trzeba zabiegać o realizację własnych interesów. Więc przede wszystkim jasne, wracając do tego pytania, trzeba mieć jasno sprecyzowane interesy. Po drugie, trzeba być zdeterminowanym do obrony tych interesów. Po trzecie, poszukiwać sojuszników do obrony tych interesów. Czasem są to sojusznicy, koalicje budowane do poszczególnych rozwiązań. Nie są to na stałe, prawda? Będziemy z Węgrami w takiej koalicji, ale już niekoniecznie w innej kwestii. Na przykład łączymy się w sprawach emigrantów, uchodźców i tak dalej. Ale na przykład w podejściu do Putina możemy już mieć odrębne zdanie. Byle tylko Węgrzy akceptowali sankcje nałożone na Rosję, a jeśli sobie flirtują tam i tani gaz chcą kupić, no to trudno. Więc to są takie szkolne, podręcznikowe elementy, które trzeba realizować. Interesy, determinacja do ich realizacji i poszukiwanie sojuszników do realizacji tych interesów. To, co w Anglii się mówi, nie ma stałych przyjaciół, ma stałe tylko interesy.
Dziękuję bardzo za tę wyczerpującą odpowiedź, a na koniec chciałem zadać dość osobiste pytanie, zarówno pani minister Fotyga, też z tego samego ministerstwa, i pan wylądowaliście w Parlamencie Europejskim, który uważa się za taką troszkę emeryturę polityczną. Czy planuje pan, może się uda też kiedyś zapytać panią minister Fotygę, czy pan planuje powrót do polskiej polityki, powrót do Warszawy?
Kilka miesięcy temu skończyłem już 63 lata, nie będę zdradzał, ile lat ma pani Anna. No więc w wieku 63 lat rzeczywiście się jest już na formalnej emeryturze. Natomiast wyjeżdżając do Europarlamentu, my już zapowiadaliśmy przecież w trakcie kampanii wyborczej, że my nie uciekamy do parlamentu. W dalszym ciągu działamy w Polsce. Ja mam w swoim okręgu wyborczym, czyli łódzkim, mam 4 czy już 5 biuro poselskie, europoselskie zakładam. Jest sporo osób, które zatrudniam w Polsce i w Brukseli. No i jesteśmy ciągle w tej polityce, oczywiście wszystkim, jako komentatorzy, jako ci, którzy informują, którzy przedstawiają pewną wykładnię, którzy doradzają politykom krajowym. To nie jest taka sytuacja, jak narzekałem pani Binkowska, która zachowała się jak kosmonauta, która wystrzelono na 5 lat z Polski i po 5 latach my nie wiemy, co ona dla Polski zrobiła. Zabiegamy, jesteśmy aktywni tam, przedstawiamy nasze interesy polskie w Brukseli, w Strasburgu i oczywiście tłumaczymy społeczeństwu polskiemu, naszym politykom, naszym kolegom, jak to wygląda tam w Brukseli i Strasburgu, żeby im było łatwiej też rozmawiać, negocjować, zabiegać o to, co robią. Natomiast tylko tyle mogę powiedzieć, bo żadnych innych propozycji jak do tej pory nie ma.
Oby więcej takich głosów w polskiej polityce. Proszę przekazać przy okazji nasze serdeczne pozdrowienia minister Annie Fotydze. Rozmawialiśmy z panią minister w 2011 roku na Zjeździe Młodzieży Patriotycznej w Watach, a także bardzo miło wspominamy panią minister i mam nadzieję, że w końcu wystąpi na antenie telewizji Idź Pod Prąd.
Bardzo też wspieramy działania właśnie związane z obroną Hongkongu, pani minister, także myślę, że czas powrotu do Warszawy, ale to takie moje prywatne zdanie. Brakuje tu państwa.
Dziękuję, miłe słowa, dziękuję za miłe słowa.
Bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Myślę, że to hasło Poland First niech wybrzmi z naszej rozmowy. Brońmy interesów Polski. Nie bójmy się tego. Był z nami minister Witold Waszczykowski. Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.
Witam w drugiej części programu. Wasze pytania i nasze odpowiedzi. Dołączył do nas dr Tymoteusz Chojecki, redaktor Idź Pod Prąd. Witam ponownie.
Witam.
Niezwykle interesująca rozmowa z ministrem Waszczykowskim. Ciekawa jestem komentarza też naszej korespondentki, redaktor Hanny Shen na Tajwanie. Mam nadzieję, że niebawem będziemy mieć okazję z nią porozmawiać. A według was, jakie były najważniejsze wypowiedzi ministra spraw zagranicznych 2015-2018?
No dla mnie oczywiście ta wypowiedź o Tajwanie, co też w trakcie wywiadu podkreśliłem. Myślę, że zarówno pan minister Waszczykowski, jak minister Fotyga tu bardzo jasną politykę prowolnościową prowadzą. I to wielka pochwała. O tym zresztą informowaliśmy na bieżąco, sukcesywnie, kiedy te informacje się pojawiały. No ale trzeba też jasno powiedzieć, że pan minister Waszczykowski po raz pierwszy przełamał barierę tą takiego jakiegoś, no nie wiem jak powiedzieć,
zmowy
milczenia wobec telewizji Idź Pod Prąd. Także w tym sensie jest to też przełomowa rozmowa.
I redaktor Tymoteusz Chojecki.
Dla mnie najfajniejsze, takie najciekawsze słowa to były słowa ministra o pandemii koronawirusa, gdy wypowiadał się w ogóle w temacie chińskim. Powiedział, że zawiedliśmy się na współpracy z Chinami. No, mówił o kwestiach gospodarczych, ale także powiedział o roli Chin w rozprzestrzenieniu koronawirusa. Powiedział, że
Chiny ukrywały pandemię.
Ukrywały, że działały na początku, właśnie nie przeciwdziałały rozprzestrzenieniu się do Europy, a potem mówił, że rozgrywały jeszcze Europę tymi różnymi
dostawami sprzętu,
tak zwanymi, wiemy jakiej jakości sprzętu. To jest wypowiedź niezwykła w ustach polityka Prawa i Sprawiedliwości, no bo wiemy, że przecież prezydent Duda chwalił Chiny, że tak sobie wspaniale
samo
radziły.
Tak,
także tutaj, no przecież oni są z tej samej opcji politycznej, także naprawdę no, za te słowa na pewno szacunek dla pana Waszczykowskiego.
Mówił też minister Waszczykowski o tym, że trzeba doprowadzić do przeniesienia zakładów z Chin do Europy i do Polski. Z tym również się zgadzamy. O tym mówi nasz największy sojusznik, Amerykanie. No rzeczywiście, no, czekamy na kolejnych przedstawicieli, także rządu Prawa i Sprawiedliwości, no bo tak jak państwo widzicie, tutaj są możliwe różne opcje i różne komentarze. Bardzo dziękujemy Kornelii Chojeckiej za tę rozmowę.
No, niedawno był rzecznik kurii wrocławskiej, ksiądz, no i też my go nie zjedli.
Tak, no, że... a z drugiej strony był Marek Sekielski, którego filmy już dwa się uznaje za antyklerykalne, a z drugiej strony właśnie przedstawiciel kleru. Dziękujemy serdecznie. No i przechodzimy też do waszych komentarzy. Dzisiaj rozmawialiśmy o godzinie 13 o Bitwie Warszawskiej. Jutro obchodzimy stulecie Wiktorii 1920. Rozmawialiśmy również w kontekście całej wojny polsko-bolszewickiej i no, zaprezentowaliśmy Państwu świetny film naszego redakcyjnego kolegi Szymona Żuka na temat polsko-amerykańskiego braterstwa broni 1920 o eskadrze Kościuszkowskiej. On na naszym kanale na YouTube, na Facebooku i na Twitterze. Vivaldi pisze, w Warszawie powinna się odbyć wielka uroczystość, taka jaka powinna być raz na 100 lat, z odsłonięciem łuku triumfalnego. A co będzie?
No, tutaj chińska broń biologiczna pokrzyżowała te plany, ale też i rzeczywiście no, Prawo i Sprawiedliwość niezbyt dobrze przygotowało się do tej rocznicy. Sprawa łuku triumfalnego chyba gdzieś w Wiśle, w mule wiślanym utknęła. Wielu mówiło o tym, były zbiórki pieniędzy. No a zobaczcie, nic takiego się nie dzieje.
Tak, także na razie dopiero chyba stępy jakoś murowali tam.
Muzeum Piłsudskiego.
Zaskoczyła
tak, jest otwierane stulecie.
Tak, także tak jak gdyby ich zaskoczyło to stulecie bitwy. No w rzeczywistości, tu precyzyjnie mówiąc, ta wojna toczyła się praktycznie nieprzerwanie już w styczniu 19 roku, a nawet już można powiedzieć w 18 roku pod koniec już pierwsze walki z bolszewikami, także to jest praktycznie 19-20 cała kampania. Najpierw my byliśmy górą, potem no, mieliśmy ciepło, ale tak jak mówiliśmy, rzeczywiście pogoniliśmy w końcu bolszewików i wystarczyło to, ta lekcja wystarczyła im na 20 lat, czyli dość długo.
Mówiliśmy o tym, że protestant Józef Piłsudski kazał nadawać Pismo Święte, Ewangelię, właśnie żeby zagłuszyć meldunki Rosjan. I mamy pytanie w związku z tym, Jolanta Maria, ciekawe, czy nadawali po polsku, czy po rosyjsku Pismo Święte?
Z tego, co wiem, to po polsku. Do zagłuszania to wystarczyło.
Mamy pytania odnośnie Białorusi. Prawdy szukam. Jeśli Łukaszenka wezwie Putina na pomoc, naród mu nie wybaczy nigdy. Ma jeszcze szansę odejść od władzy z honorem, ale czy wykorzysta tę szansę? Wszystko zależy od jego doradców.
Tutaj troszeczkę nie zgodzę się z ministrem Waszczykowskim, że współcześni Białorusini są tacy potulni. Rzeczywiście w historii to tak można było o nich powiedzieć, ale dzisiaj myślę, że oni no, ryzykują życie, przecież ofiary śmiertelne też, także myślę, że rzeczywiście coś dobrego dzieje się w mentalności Białorusinów. Należy ich bardzo, bardzo za to szanować, kibicować i pomagać. I pomagać, żeby oni wiedzieli, że na Polaków zwykłych i na polski rząd mogą liczyć.
Małgorzata Krawczyk, jestem dumna za naszą historię, za to, że nie byliśmy agresorami ani zbrodniarzami.
Rzeczywiście to jest obszar, można powiedzieć, nieeksploatowany. To jest coś takiego, jakbyśmy mieli jakieś no, fantastyczne złoża ropy naftowej, a kupowali ją od ruskich. Nie? To, jeśli chodzi o naszą politykę historyczną, jest bardzo, bardzo słabo. Pokazywaliśmy film o eskadrze, znaczy no, nie pokazywaliśmy go, bo Ruscy go zniszczyli, ale mówiliśmy o filmie o eskadrze warszawskiej, przecież był film o całej wojnie, przepraszam, eskadrze kościuszkowskiej, o całej wojnie 1919-20. I no niestety, zobaczcie, ja dzisiaj czytałem o budowie portu w Gdyni, to taka dygresja. Wiecie, ile trwało od decyzji Sejmu, że budujemy ten port, do przyjęcia pierwszego statku? Strzelajcie. Każdy wie, że to tam dość szybko, no ale strzelajcie. 11 miesięcy. 11 miesięcy. Co prawda przy drewnianym nabrzeżu, drewniane molo tam zrobili, ale już pierwszy statek zagraniczny, chyba tam francuski, przypłynął, został rozładowany i załadowany.
A dzisiaj to wszystko tak długo,
a zobaczcie, my przekop mierzyli jeszcze tam, nie wiem, czy z biurokratycznych jakichś biurek.
Technologia niby
to wyszło, nie? To chcę tylko, jeszcze dokończę tylko teraz właśnie nałożenie na pamięć historyczną. Zobaczcie, Polacy, polscy reżyserzy, filmowcy, scenarzyści od razu ruszyli do pracy. Tak jak do portu, budowy portu w Gdyni, tak samo ruszyli do utrwalenia chwały oręża polskiego i wielkiej polskiej historii. My dzisiaj w porównaniu z nimi to tam ociupinkę dopierośmy zrobili.
Te dwa wielkie filmy, Bitwa Warszawska.
Właśnie o całej wojnie polsko-bolszewickiej też się tam zachował, tylko chyba minuta. Jeszcze odnośnie tego, że
kilkadziesiąt minut z dwóch godzin, tak.
Tak, Polska, Polacy nie popełniali zbrodni. My to wiemy, ale niestety na Zachodzie tego nie wiedzą albo mało wiedzą, a tutaj świat nie znosi próżni, no i my, jeśli nie eksponujemy tego, że my zbrodniarzami nie byliśmy, że Niemcy byli zbrodniarzami, Rosjanie, Ukraińcy, to świat nas i tak oskarża, bo przecież Polacy są oskarżani o te zbrodnie na Żydach, na nie wiadomo tam kim jeszcze, dlatego że my sami nie pokazujemy tego, że nie byliśmy. Nikt za nas tego nie zrobi.
Mamy kolejny komentarz. Elżbieta Siwek. Ja również jestem dumna, że jestem Polką i żyję w tym pięknym kraju. Mamy góry, morze, jeziora, bogactwa naturalne, umiarkowany klimat, ale brak dobrych rządów.
Tak, no tym się różnimy od Niemców, bo Niemcy mniej więcej mają bardzo podobne położenie geograficzne, też to wszystko o nich można powiedzieć, co o nas, z tą różnicą, że oni rzeczywiście od kilkuset lat mają dość sprawne rządy. Czy dobre? To wiecie, to jest różna ocena, bo moralnie można bardzo źle, szczególnie niektóre okresy niemieckiej historii, ale oni rzeczywiście budowali państwo, które funkcjonowało bardzo dobrze także na arenie europejskiej. Gdyby Polacy nauczyli się od Niemców tej zdolności, to nie ma tutaj bata na nas normalnie. Nikt nam nie podskoczyłby, zarówno ze wschodu, jak i z zachodu Europy. Z południa, mówię o dalekim południu, tym tureckim, nie żeby tutaj bracia Czesi, Słowacy, Węgrzy byli zaniepokojeni, tylko mówimy o najeździe islamskim na Europę, bo to już polscy myśliciele w XIX wieku jasno formułowali, można powiedzieć, geopolityczną rację istnienia Polski. Czyli po co Bóg Polakom dał tę ziemię? Żeby zatrzymać dzicz z Azji, żeby temperować imperialistyczne zapędy Germanii i żeby odpierać muzułmańskie ataki z południa. To jest właśnie tylko silna Polska, czyli mająca sprawny rząd i świadomych obywateli, oczywiście najważniejsze, czyli błogosławieństwo Boga, może podołać temu zadaniu. I tylko wtedy, kiedy miała te trzy elementy, światłe elity, czyli uświadomione społeczeństwo, dobrych władców i błogosławieństwo Boga, a wiecie, jak się to nazywa ten okres w historii? Tak, tak, to czas reformacji. Złoty wiek w Polsce.
Musimy pamiętać, że to jest też możliwe dzisiaj w obecnej Polsce i to jest taka zachęta dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, również dla europosłów Prawa i Sprawiedliwości, żeby być odważnym i stanowczym, tak jak nasi bohaterowie w XVIII, w XIX, XX, XXI roku. I też taka zachęta dla dziennikarzy, tak jak mówiliśmy, azjatycka dzicz ze wschodu. Tak o bolszewikach pisały polskie gazety w pamiętnym 20 roku, no a dzisiaj o chińskich komunistach no, pisze się jako o takich azjatyckich sojusznikach, a tam komunizm nadal jest, drodzy
dziennikarze. A zdrajcy, którzy sprzedali się przeróżnej swołoczy ze wschodu, właśnie dziczy ze wschodu, zwykle to dotyczy juanów, mówią, że będziemy teraz siedzieć na górze, a dwa tygrysy, ten chiński i ten obrzydliwy amerykański, niech się gryzą. I oczywiście będziemy kibicować, żeby zagryźć amerykańskiego. Ale nie my, obiektywni korespondienty. Swołocz ruska.
musimy uważać właśnie na te rosyjskie wpływy. Zarówno wtedy były niebezpieczne w czasach wojny polsko-bolszewickiej, ale dzisiaj również istnieją. Dziękuję, tym akcentem kończymy.
Skończymy innym akcentem.
Proszę bardzo.
Skończymy innym akcentem. Czas oczekiwania należy uznać za zakończony. Oczekiwania na nowe studio. Zapraszam jutro na 13:00 na program specjalny IPP na żywo w nowym studio. Mam nadzieję, że Bóg pozwoli nam komentować jutro wielkie rzeczy na Jego chwałę i na chwałę wspaniałej Polski.
Jutro wizyta sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo w Polsce i mamy nadzieję, tak jak powiedział redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, że uda się nam z tego nowego studia relacjonować jeszcze lepiej dla Państwa te wydarzenia. A ze mną w studiu, jeszcze starym studiu, pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję Ci serdecznie.
Dziękuję moim dzieciom, bo dzisiaj zobaczyliście całą trójkę. Wcześniej Kornelia, a teraz starsza dwójka. Jeden na doktor. Dziękuję i do zobaczenia.
Dziękujemy i doktor Tymoteusz Chojecki.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Dziękuję, a przed Państwem serwis informacyjny Cezary Kłosowicz. Do zobaczenia.
Witam Państwa, jest piątek, 14 sierpnia, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Jutro Polskę odwiedzi sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Podczas wizyty ma zostać podpisana polsko-amerykańska umowa wojskowa. Pompeo spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Rozmowy mają dotyczyć współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i kwestii międzynarodowych, w tym dotyczących wydarzeń na Białorusi. Amerykański sekretarz stanu weźmie udział w obchodach setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Mike Pompeo podczas wizyty w Europie odwiedził już Czechy, Słowenię i Austrię. W Słowenii Pompeo i minister Andrzej Logar podpisali w czwartek deklarację dotyczącą bezpieczeństwa sieci 5G. Według jej założeń w budowie sieci 5G nie mogą brać udziału niezaufani dostawcy. Mike Pompeo po spotkaniu ze słoweńskim rządem powiedział: wolne narody muszą współpracować, by przeciwstawiać się autorytarnym zagrożeniom. To absolutnie kluczowe, by każdy naród podjął dobrą, suwerenną decyzję dotyczącą sposobu postępowania z prywatnymi danymi jego obywateli, mówił amerykański sekretarz stanu. Również w Polsce kwestia 5G będzie ważnym tematem rozmów. Amerykanie przekonują wszystkich sojuszników, by nie dopuszczali do budowy nowoczesnej sieci komunikacyjnej firm kontrolowanych przez komunistyczną partię Chin, takich jak Huawei. A jutro Idź Pod Prąd, specjalny program dotyczący wizyty amerykańskiego sekretarza stanu w Polsce. Swiatłana Cichanouska nagrała nowy apel po wyborach prezydenckich na Białorusi. Rywalka Aleksandra Łukaszenki podziękowała w wideo za pokojowe protesty i strajki, które trwają na Białorusi. Zaapelowała do merów miast, żeby to oni w sobotę i niedzielę działali jako organizatorzy pokojowych zgromadzeń w każdym mieście. Dodała, że to władze zmieniły pokojowe, obywatelskie protesty w krwawą masakrę. Ponaglam władzę do zaprzestania tego i rozpoczęcia dialogu, stwierdziła Cichanouska. Zaznaczyła również, że to zwolennicy zmian w kraju są większością. Tam, gdzie komisje policzyły głosy uczciwie, moje poparcie osiągnęło od 60 do 70% głosów, a w Nowaja Borowaja na przedmieściach Mińska 90%, powiedziała rywalka Łukaszenki, która obecnie ukrywa się na Litwie. Dziś Centralna Komisja Wyborcza na Białorusi podała ostateczne oficjalne wyniki wyborów. Aleksandr Łukaszenko uzyskał 81,1% poparcia, a Swiatłana Cichanouska otrzymała 10,1% głosów. Protesty na Białorusi trwają od niedzieli. Demonstranci wyszli na ulicę po ogłoszeniu przez Exit Poll wyniku wyborów prezydenckich, które uznali za sfałszowane. Od początku protestów zatrzymano prawie 7 tysięcy osób. Od wczoraj zaczęto wypuszczać zatrzymanych z aresztów. Do tej pory wypuszczono ponad 2 tysiące osób. Również 5 Polaków aresztowanych na Białorusi wyszło z aresztu. Wśród zatrzymanych był fotoreporter Witold Dobrowolski oraz polski student Kacper Sinicki. Obaj potwierdzili w rozmowie z TVN, że byli torturowani. 15 godzin tortur na milicyjnej sali do koszykówki. Tam zebrali ze 300 osób. Bili nas, kazali klęczeć z 5 godzin ze skutymi rękami za plecami. To był koszmar, który trwał 15 godzin. Bili pałkami, kopali, relacjonował Dobrowolski. O trudnych warunkach, w jakich przetrzymywane są osoby zatrzymane podczas protestów, alarmował Aleś Białacki, szef Mińskiego Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna. Mamy do czynienia z niewyobrażalnym znęcaniem się i torturami. Biją i trzymają w przepełnionych celach, mówił Białacki. Wczoraj minister spraw wewnętrznych Białorusi Jurij Karajeł powiedział, że bierze na siebie odpowiedzialność i przeprasza za obrażenia przypadkowych ludzi podczas protestów. Dzisiaj do demonstracji na Białorusi dołączyły kolejne zakłady pracy w całym kraju. W mińskiej fabryce traktorów utworzono komitet strajkowy. Do mińskiej fabryki samochodowej przyjechał premier Białorusi Siarhiej Rumas, aby rozmawiać z pracownikami. Strajkować zaczęły również mińskie zakłady elektrotechniczne, mińska fabryka silników Biełkart w Grodnie, Białoruskali w Salihorsku, zakłady ceramiki, kieramin, zakład Grodno Azot, grodziskie zakłady mięsne, rafineria Naftan, załoga zakładów chemicznych Polimir wraz z dyrekcją, pracownicy mińskiej fabryki elektroniki Integrał oraz zakład Chimstiekło. Pracownicy zakładów samochodowych Biełas przedstawili swoje postulaty burmistrzowi Rzodzina. Strajkujący domagają się dymisji władz państwa, zaprzestania przemocy, uwolnienia więźniów politycznych i przeprowadzenia ponownych uczciwych wyborów. Jeden z pracowników fabryki w rozmowie z Radiem Swoboda zapowiedział, że jeśli do godziny 15 w poniedziałek postulaty nie zostaną przekazane administracji, rozpocznie się bezterminowy strajk. Mieszkający w Polsce Białorusin Maksym Czerniawski rozpoczął strajk głodowy pod przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Warszawie. Czerniawski domaga się wprowadzenia unijnych sankcji na reżim Aleksandra Łukaszenki. Wczoraj dyplomaci Polski i państw Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Szwajcarii złożyli kwiaty w miejscu śmierci demonstranta, pierwszej ofiary protestów na Białorusi. Wczoraj również został opublikowany wspólny apel prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii do władz Białorusi. W apelu politycy deklarują gotowość do podjęcia mediacji, jednocześnie nawołując do zaprzestania przemocy wobec protestujących, uwolnienia zatrzymanych uczestników protestów oraz zainicjowania dialogu z obywatelami w formie okrągłego stołu. Dzisiaj polski Sejm przyjął aklamację potępiającą stosowanie przez władze Aleksandra Łukaszenki brutalnej przemocy i masowych represji wobec społeczeństwa białoruskiego oraz sfałszowanie wyników wyborów prezydenckich. Sejm zwrócił się również do rządu o uruchomienie pomocy humanitarnej dla ofiar prześladowań oraz stworzenie możliwości szybkiego przyjmowania uchodźców politycznych z Białorusi. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie program Solidarni z Białorusią, którego celem jest wsparcie osób represjonowanych w tym kraju. Plan obejmuje rozbudowanie polsko-amerykańskiego programu dla represjonowanych, stypendia dla studentów, ułatwienie przy wjeździe do Polski i w dostępie do rynku pracy, a także wsparcie dla niezależnych mediów i organizacji pozarządowych. Otworzyliśmy nasze serca na Białorusinów. Dziś chcemy otworzyć także przed nimi nasze granice i nasze uczelnie. Chcemy pokazać sobie i Europie, że Białoruś może liczyć na solidarność Polski, mówił Morawiecki. Premier wezwał też władze Białorusi, by rozważyły ponowne wolne wybory. Sytuacja na Białorusi będzie jednym z tematów rozmowy premiera Morawieckiego z sekretarzem stanu USA Mike'em Pompeo podczas jego jutrzejszej wizyty w Polsce. Resort zdrowia poinformował dziś o 15 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 14 osób, w środę 9. W sumie w Polsce zmarło już 1858 zakażonych osób. Ministerstwo Zdrowia podało, że jeden zgon z wczoraj był zdublowany, dlatego usunięto go z wykazu. Resort poinformował dziś o 832 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o 811 nowych zakażeniach. Dziś najwięcej zakażeń, 184, stwierdzono w Małopolsce. Ponad 100 zakażeń stwierdzono także na Śląsku i w województwie mazowieckim. Zakażenie koronawirusem stwierdzono m.in. u wojewody małopolskiego Łukasza Kmita. Osoby z najbliższego otoczenia wojewody przebywają na kwarantannie. Jak podają oficjalne statystyki, już 757 tysięcy osób zmarło z powodu zakażenia chińskim koronawirusem na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych z powodu COVID-19 zmarło już 170 tysięcy osób, w tym prawie 1200 w ciągu ostatniej doby. W Brazylii łącznie zmarło 105 tysięcy zakażonych, z czego wczoraj ponad 1500. Władze Indii podały dziś informację o 950 zgonach. Łącznie zmarło tam już 48 tysięcy zakażonych osób. W Meksyku po zakażeniu wirusem z Wuhan zmarło już 55 tysięcy osób. Wczoraj zmarło tam 1000 osób, dzisiaj ponad 600. Posłowie chcą wziąć sobie podwyżki. Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Ustawa zakłada wysokie podwyżki dla posłów, ministrów, prezydenta i premiera, a także wybieranych pracowników samorządowych. Ustawę poparli wszyscy członkowie komisji z PiS, KO, Lewicy i PSL. Jeśli ustawa wejdzie w życie, to uposażenie posła i senatora wzrośnie o 4,5 tysiąca do ponad 12,5 tysięcy złotych brutto. Ponadto dieta poselska wzrośnie z 2,5 do ponad 4,5 tysięcy. Ministrowie dostaną o ponad 5 tysięcy złotych więcej, czyli blisko 18 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Pensja premiera i marszałków Sejmu i Senatu ma wynieść blisko 22 tysiące złotych, czyli o 7 tysięcy więcej niż dziś. Z kolei prezydent ma zarabiać 26 tysięcy złotych, czyli o 6 tysięcy złotych więcej niż obecnie. Do tego dochodzą jeszcze dodatki za wysługę lat. Nowością ma być wynagrodzenie dla żony prezydenta w wysokości około 18 tysięcy złotych miesięcznie. Projekt zakłada także zwiększenie subwencji dla partii politycznych o połowę. Projektem zajmuje się teraz Sejm. Prokuratura oskarża europosłankę PO o fałszowanie zeznań podatkowych. Prokuratura Krajowa poinformowała o wniesieniu aktu oskarżenia przeciwko Magdalenie Adamowicz, europosłance PO, żonie zmarłego prezydenta Gdańska. Magdalena Adamowicz jest oskarżona o ukrycie w latach 2011-2012 łącznie prawie 400 tysięcy złotych dochodów. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, ponadto Magdalena A. nie dokonała rozliczenia dochodów uzyskiwanych z wynajmu mieszkań jako prowadzonego w warunkach pozarolniczej działalności gospodarczej. Łączne uszczuplenie w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiło prawie 120 tysięcy złotych. Akt oskarżenia obejmuje jeszcze cztery inne osoby. Matkę Magdaleny A. Janinę, która jest oskarżona o składanie fałszywych zeznań w sprawie córki, oraz dwóch biznesmenów i jednego urzędnika oskarżonych o korupcję. Magdalena Adamowicz uważa, że zarzuty są bezpodstawne, będzie wnosić o jawne prowadzenie rozpraw. Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie nawiązały stosunki dyplomatyczne. Po mediacji prezydenta USA Donalda Trumpa pierwsze państwo Zatoki Perskiej normalizuje relacje z Izraelem. Wczoraj dwa państwa zawarły porozumienie określone przez przywódców jako historyczne. We wspólnym oświadczeniu przywódcy Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Stanów Zjednoczonych stwierdzili, że porozumienie przybliży osiągnięcie pokoju na Bliskim Wschodzie. W najbliższym czasie oba kraje mają podpisać dwustronne porozumienia dotyczące m.in. inwestycji, turystyki, bezpieczeństwa, komunikacji, energii, kultury oraz otwarcia ambasad. Izrael ma wstrzymać przyłączenie części terytorium zachodniego brzegu i rozwijać związki z innymi państwami arabskimi i muzułmańskimi. Prezydent Donald Trump wyraził nadzieję, że kolejne kraje arabskie i muzułmańskie pójdą śladem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Instytuty Konfucjusza to placówki komunistyczne, ogłosił wczoraj amerykański Departament Stanu. Urząd oficjalnie uznał Instytuty Konfucjusza za placówki należące do Komunistycznej Partii Chin i szerzące propagandę Pekinu. W specjalnym oświadczeniu Departamentu Stanu czytamy: dziś Departament Stanu oznaczył Instytuty Konfucjusza w USA jako zagraniczną misję Chińskiej Republiki Ludowej, uznając je tym, czym naprawdę są – podmiotami wspierającymi globalną propagandę i złośliwą kampanię Pekinu obecnymi na kampusach amerykańskich. Oznacza to, że Instytuty Konfucjusza działające na terenie Stanów Zjednoczonych będą musiały być oficjalnie zarejestrowane jako misje zagraniczne Chińskiej Republiki Ludowej, a nie jako placówki kulturalno-edukacyjne. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 13:00. Do zobaczenia.